praca osobista.
Piotr Jacyn, witam Państwa w Radiu Gdańsk. Dzisiaj w Gdyni Głównej Osobistej o przekraczaniu barier swoich i cudzych, o tym, że pomagając innym czasami bardzo można pomóc sobie i o szydełkowaniu, które bywa, że staje się sposobem na bezradność. Z Judytą Borg, Człowiekiem bez barier 2017. Witaj.
Witam serdecznie.
Ale to brzmi, Człowiek bez barier 2017, tak się tytułuje, bo masz ten tytuł. Dostałaś go, wywalczyłaś go.
Tak, od publiczności.
To był ogólnopolski plebiscyt. Jak to wyglądało? Z finałem bardzo takim, no, zacnym, królewskim, na Zamku Królewskim w Warszawie parę dni temu.
Ja jeszcze nie oswoiłam się z tą myślą do końca. Jeszcze potrzebuję chwilę czasu, żeby powiedzieć, jak bardzo mi się podobało. Ale podobało mi się bardzo, bardzo. Mm-hmm. To niesamowite przeżycie. No myślę, że nie każdy ma okazję w takim miejscu z takimi ludźmi mieć możliwość spędzenia czasu. Mm-hmm.
Tacy ludzie to są tacy ludzie jak ty, bo oni tam byli na zamku i tak naprawdę to oni byli bohaterami tego spotkania.
Wyjątkowi, niesamowici.
No tak, ale byli też ludzie, którzy wam te nagrody wręczali. To była pani prezydentowa, był minister, który gdzieś tam, minister zdrowia, który gdzieś tam był.
Nasz ulubiony prezydent, pan Wojciech Szczurek, też był.
Bo to był ważny wątek gdyński, bo ty jesteś gdynianką.
Gdynianka, rodowita.
Tak, i tym Człowiekiem bez barier 2017 została gdynianka, no więc musiała także tutaj się znaleźć w Gdyni Głównej Osobistej. To ja ci gratuluję, ale wiesz co, tak myślę o tobie, patrzę na ciebie, bo przecież ten człowiek bez barier to jest człowiek niepełnosprawny?
Tak,
też?
Tak.
No to patrzę na dziewczynę, młodą, fajną.
Która nie wygląda, nie?
No właśnie,
niepełnosprawną.
No właśnie, moja droga, ty nie wyglądasz.
A dziękuję.
No właśnie. Przyszłaś
sobie. To pierwszy raz usłyszałam od mężczyzny, że ja nie wyglądam.
Ale to jest komplement. Znaczy starałem się, przepraszam. To jak to z tobą jest?
To jest taka atrakcyjna, ciekawa choroba dosyć. Z tego, co się orientuję, jest nas całe 5 osób w Polsce.
To jesteś wyjątkowa, Judyta.
Tak, moi lekarze mówią mi to samo, jesteś wyjątkowa. Sporadyczna migrena hemiplegiczna.
Boże, to jak to brzmi?
Tak egzotycznie.
Egzotycznie to brzmi.
Napadowe paraliże, niedowłady, w moim przypadku lewej strony ciała. W momencie ataku faktycznie cała strona jest nieaktywna, nie mogę się poruszać wtedy. Przy tym też są atrakcje pod tytułem ból głowy, mdłości i tak dalej.
Od dawna?
Od 5 lat.
A od dawna wiesz, co to jest?
Od 2 lat.
No to 3 lata musiały być straszne.
Tak, mnóstwo niepewności, mnóstwo strachu. No nie było ciekawie, nie było fajnie.
Pierwszy atak?
Pierwszy atak był wyjątkowy, inny niż wszystkie, z racji tego, że sparaliżowało całe ciało. Wtedy choroba się przez chwilę zastanawiała, którą stronę by tu sobie wybrać, zaatakować.
I co z tobą zrobić tak do końca?
Przez 6 godzin byłam sparaliżowana całkiem. Nawet powiekami nie mogłam mrugać, więc doświadczenie mało przyjemne. I przez te 6 godzin faktycznie dużo refleksji. Całe życie przeleciało przed oczami. Zastanawiałam się, czy w ogóle będę miała jeszcze kiedyś możliwość wstać i wrócić do dzieci, do rodziny.
I to było 6 godzin, tak? Mówisz. 6 godzin paraliżu ciała, ale
tak.
Pełnej świadomości.
Pełnej świadomości.
To straszne.
Okropne. Przeżycie okropne. Ale potrzebne, bo z perspektywy czasu dziś mogę czuć się w czyjąś skórę. To jest takie budujące, po czasie budujące, z tym, że
pod warunkiem, że właśnie udało się z tego wyjść, prawda? Tak, ale wyobrażam sobie, że, znaczy, nie wiem, czy sobie wyobrażam, ale 6 godzin bycia w takiej pułapce trochę, znaczy sama dla siebie jesteś pułapką, tak? Znaczy tu jesteś i nic nie możesz z tym zrobić. A twoi bliscy, jak na to, znaczy oni byli bezradni też w tym wszystkim wtedy?
Znaczy, myślę, że ta bezradność towarzyszy nam przez cały okres choroby, że w momencie ataku nikt nie jest uśmiechnięty, nikt nie jest zadowolony, wszyscy się martwią, przyjmują. Jednak nieprzyjemne doświadczenie.
Zwłaszcza kiedy nie wiedzą właściwie, co się dzieje.
Znaczy już wiemy, co się dzieje, ale już to jest teraz przykre, tak? Faktycznie aktywna, żywa dziewczyna w pewnym momencie zostaje wyłączona z życia. Tak?
Te 3 lata takiej niewiedzy, świadomości tego, że coś się ze mną dzieje nie
a
tak.
A nikt nie wie co. Tak.
A właśnie, a nikt nie wie co. To są takie, no, jak wiele pewnie takich historii niestety, to są wizyty u lekarzy, którzy...
Od kardiologów, neurologów, specjalistów od leczenia padaczek, laryngologów, neuropsychologów, wszystkich po kolei. Jak to jest... Ja to wychodzę z założenia, że my mamy taką metodę diagnozowania w Polsce, tak, że to założymy, na przykład założymy, że pani Bork ma wadę serca, a to nie, to nie ma wady serca. Serca wykluczyliśmy, to może stwardnienie rozsiane, stwardnienie też nie, no to może padaczka też nie, tak, i my tutaj diagnozujemy na zasadzie wykluczenia. Ktoś wpadnie na jakiś pomysł, idziemy w tym kierunku, potem okazuje się, że to jednak nie to. No i kolejną jednostkę chorobową bierzemy pod lupę.
Aż w końcu trafiamy na taką, o której nikt prawie nie słyszał.
Aż w końcu trafiamy do Instytutu Neurologii i Psychiatrii w Warszawie. Cały zespół pozdrawiam gorąco. To są niezwykli specjaliści. Jeden z najlepszych ośrodków w Polsce, który faktycznie diagnozuje takie niezwykłe przypadki. Bardzo dobrze im to idzie, sprawnie.
A jak już jesteś zdiagnozowanym przypadkiem, to co? To jest
choroba nieuleczalna, nie ma lekarstwa, nie ma... profilaktyki. No profilaktyką jest przyjmowanie leków przeciwbólowych i to jest wszystko.
No to co z taką diagnozą właściwie?
Trzeba żyć.
Trzeba żyć.
Trzeba żyć, trzeba pomagać.
No właśnie, znaczy do tego siłą rzeczy dojdziemy, bo bo taka jest historia twojego życia i także tego tytułu Człowieka bez barier. To jest, no w twoim przypadku to jest tak, że ty chcąc jakoś pokonać swoją chyba barierę, to poszłaś do
ludzi. I myślę, że to jest złoty środek. To naprawdę dla osób, które znajdują się w podobnej sytuacji jak moja, to jest niezwykłe lekarstwo. To jest lek najlepszy z możliwych.
To w którym momencie cię tak uderzyło, oświeciło, że to może tędy trzeba pójść?
To jest jeszcze inna historia, bo ta migrena sporadyczna, migreną sporadyczną, ale jeszcze gdzieś tam po drodze się przyplątała depresja z nerwicą. No to jest następstwo, tak? Wiadomo, denerwujemy się, nie wiemy, co się z nami dzieje.
Jest tak źle.
Popadamy w dołek. No i był przez jakiś czas taki okres w moim życiu, kiedy to ta depresja mi faktycznie mocno dokuczała. Przełomem w moim życiu był reportaż dotyczący sytuacji hospicjum bursztynowa przystań w Gdyni. To był jak wylanie kubła zimnej wody na głowę.
Ale ten czas tej depresji, o której mówisz, to był długi czas?
Rok.
I jak wyglądało twoje życie wtedy?
Bardzo cicho było. Do nikogo się nie... Znaczy, generalnie tylko troska o dzieci, a cała reszta nie robiła na mnie wrażenia, tak? Zamykałam się, nie wychodziłam z domu. Sama sobie byłam. Nie miałam w ogóle chęci, radości w sobie. Taka wegetacja, to jest dobre słowo. Stan wegetacji, tryb wegetacji.
I doszłaś do ściany chyba w takim razie, skoro nagle musiałaś się uderzyć o tą ścianę. Tak?
Tak porządnie się uderzyłam. Są takie momenty przełomowe w życiu, myślę, każdego człowieka. Tych przełomowych momentów dobrych życzę każdemu z państwa. Jest taka chwila, kiedy o 180 stopni zmieniamy swoje myślenie.
No dobrze, jak na dobre zmieniamy to myślenie.
Tak,
bo możemy 180 w drugą stronę pójść.
To miałam na myśli, tylko myśleć dobrze, tylko zmieniać się dobrze.
No dobrze, oglądasz ten reportaż o bursztynowej przystani i co sobie wtedy pomyślałaś?
Ja nie pamiętam tego dokładnie. Ja pamiętam, jak ja stałam pod hospicjum.
Już?
Tak.
Czy wyszłaś w końcu z tego domu swojego, z którego nie wychodziłaś, tak? Przez prawie rok.
Momentu wyjścia nie pamiętam.
Też.
pamiętam jak już stałam przed drzwiami hospicjum, jak weszłam, zaczęłam rozmawiać z personelem, z wolontariuszami. I pamiętam, jak wyszłam z placówki na miękkich nogach.
Bo?
Zapłakana. Za wzruszona bardzo, tak? Zła też, naminowana taka, bo...
Zła na co?
Na to, że w dzisiejszych czasach nasze dzieci nie mają dostępu do podstawowych potrzeb, które bez słowa dyskusji należą im się.
Mówisz o tych dzieciach, które tak naprawdę czekają na śmierć tam, tak?
Tak. No do hospicjów trafiają osoby, które są w tak zwanym stanie paliatywnym, tak? Nie rokują i faktycznie czeka ich. Będziemy się żegnać z nimi w jakimś czasie.
Mówisz o tych miękkich nogach, ale tak naprawdę ty jesteś twarda dziewczyna, więc chyba tej złości musiało być w tobie więcej niż łez, tak myślę. Znaczy takiej złości, wiesz, znaczy takiej, która każe właśnie coś zrobić.
Ta złość była dobra, ona była motywująca. Ona faktycznie, źle się czując, mając depresję, tak wchodząc do hospicjum, mogłam się jeszcze bardziej w tej depresji pogłębić, ale faktycznie to, o czym mówisz, tak, jest, to był taki motor do działania, tak?
No tak, albo można się odbić od tego, co tam zobaczyłaś, bo można zobaczyć, że ta moja czarna dziura, w której jestem...
Wcale nie jest taka zła, no, tak? Właśnie, że ktoś ma jednak gorzej.
No, jakkolwiek to brzmi, tak? Ale masz jakiś punkt odniesienia, który pionizuje cię nagle.
Poniekąd może faktycznie też. Ja nigdy tego nie aż tak mocno nie analizowałam, nie rozkładałam na czynniki pierwsze. Raczej się skupiłam na tym, że należy pomóc, tak? No już nie ma co się ociągać, lecimy z tematem do przodu.
No dobrze, wyszłaś z hospicjum, miękkie nogi, złość i co dalej? No potem trzeba mieć już jakiś pomysł, tak? Ale nie wiem, wróciłaś tam jako wolontariuszka, czy już zaczęło coś ci kiełkować? Dobra, coś konkretnego trzeba innego wymyślić dla nich.
Ja się skupiłam przede wszystkim na tym, że należy pozyskać środki finansowe. No po to, aby temu kłopotowi zaradzić, tak? Kłopotem, o którym mówię, jest, tak jak wspomniałam wcześniej, brak dostępu do podstawowych potrzeb. To są takie potrzeby jak żywność, ubrania, chemia. No to jest potrzebne każdemu z nas, tak?
Taka podstawa podstaw.
Ręczniki, tak? Kosmetyki, takie były braki. Więc... fajnym pomysłem, no to jest takie dosyć powszechne, powszechnie stosowana metoda. Na portalu społecznościowym nazywanym Facebook, tak, odbywają się aukcje internetowe. I stwierdziłam, że to byłby dobry pomysł. Tak, to był okres przedświąteczny, chwila przed świętami. Krzyknęłam koleżanki rękodzielniczki, które dziergają na szydełku, robią cuda po prostu, haftują jakieś pudełeczka z dekupażu robią, tak? No, mega uzdolnione, niesamowite dziewczyny. Poprosiłam o wsparcie, zarzuciłam pomysłem, tak? Że może byśmy zrobiły aukcje internetowe, może coś by się sprzedało, no zawsze tam ten domestos by było, tak? Czy na ten litr mleka. I faktycznie koleżankom spodobał się pomysł, oddały przedmioty na aukcję. W bardzo krótkim czasie zebraliśmy kwotę 13 tysięcy.
No to już konkretnie.
Tak, na święta, żeby nasze dzieci miały fajne święta.
A fajnie mówisz nasze dzieci, bo...
Są nasze, bo jeżeli chodzi o podopiecznych naszego gdyńskiego hospicjum, to są sieroty. Znaczy nie tylko, tak, ale przy dużo dzieci to są dzieci porzucone, opuszczone, więc czyje one są? Nasze one są.
No to fajnie, że stają się
naszymi dziećmi.
Tak, tak. No ale to muszą kogoś takiego trafić, jak ty na przykład.
No i oczywiście pracownicy hospicjum, pielęgniarki, tak, wolontariusze. Są wszystkie dzieci są nasze.
A te dziewczyny szydełkujące, a ty szydełkujesz?
Tak, znaczy teraz już no niestety musiałam... No. Coś należy poświęcić, żeby robić coś innego, tak? I faktycznie czasowo nie jestem w stanie ogarnąć pracy, wychowywania dzieci, prowadzenia bazarku i szydełkowania, więc Więc no, poświęciłam tą część mojego życia. Ale poświęciłam, by móc realizować inną pasję, którą jest niesienie pomocy hospicjom.
No właśnie, bo to jest taka dziewczyna, która pomaga. Judyta Bork w Gdyni Głównej Osobistej. Tam za chwilę sobie dalej o szydełkowaniu. No może już mniej, ale bardziej o tym pomaganiu i o... No o życiu sobie jeszcze pogadamy.
Bardzo proszę.
Dobra, to po krótkiej przerwie.
Gdynia Główna Osobista.
Gdynia Główna Osobista i Judyta Bork, Człowiek bez barier 2017. A ten tytuł to ci pomaga? Czy uwiera?
Jest... nie ma
jeszcze,
wpływu.
Jeszcze,
nie ma wpływu.
Nie wiesz, bo to jest świeży tytuł. To... Ale z drugiej strony...
Też się nad tym nie zastanawiałam, szczerze mówiąc. No, to bardzo, bardzo fajne wydarzenie. Ładna statuetka.
No tak, ale dla... To statuetka statuetką, ale to, że przy okazji o bazarku, tym, który...
To jest ogromny tak, plus, tak. Ja wciąż dozgonnie będę dziękować Stowarzyszeniu Integracja za to, że dała nam potężną szansę promocji naszej oddolnej inicjatywy. To jest ogromny szacunek mają z mojej strony i bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Mi się bardziej to podoba niż statuetka.
No dobrze, to niech to działa, zwłaszcza przed świętami teraz.
Tak, to jest ten magiczny czas, kiedy faktycznie otwierają nam się serca, kiedy robimy sobie taki rachunek sumienia. Czy ja
staramy
czasem
się być lepsi wtedy.
Pomogłem w tym roku, tak? Jak nie pomogłem, no to szukam okazji, żeby móc pomóc.
No dobrze, to bazarek ma pełną nazwę jakąś?
Bazarek na rzecz podopiecznych hospicjów. Ma tam... pełną nazwę.
Dobrze, i ma pełno rzeczy, które można
pełno tam... pięknych rzeczy, które można zakupić i wesprzeć tym samym hospicjum, wybrane hospicjum. Aktualnie wspieramy hospicjum dziecięce w Tychach, wybudujmy świetlikowo. I wspieramy tutaj po sąsiedzku Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum w Chojnicach.
A ty się nie gubisz tym trochę już, bo tych hospicjów takich, na którymi ty się zajmujesz, jest coraz więcej, one coraz dalej są. Znaczy rozumiem, że już to najbliższe gdyńskie to było za mało dla ciebie, więc trzeba było pójść właśnie do Chojnic, pójść na Śląsk, do Warszawy.
Inaczej, my idziemy z pomocą tam, gdzie jest ona potrzebna, tak? Przez okres pół roku wspieramy daną placówkę. Wierzymy w to, że taki półroczny zastrzyk gotówki, tak, cotygodniowy, bo faktycznie co tydzień są licytacje, co tydzień środki wpływają na konta hospicjów, że to w jakiś sposób, na pewno ich odciąża, tak, oni faktycznie są wdzięczni za to, że nasi wolontariusze idą do nich z tą pomocą. Tak jak wspomniałam wcześniej, pół roku wsparcia otrzymuje każde hospicjum, z którymi nawiązujemy współpracę, no potem idziemy z naszą misją dalej, tak? Na samym początku...
Ani nie mają do was żalu, że ich porzucacie?
Tęsknią, nie boczą się, nie droczą, czekają do momentu, aż założymy fundację, bo mamy taki zamiar założenia fundacji, dzięki której będziemy w stanie wesprzeć większą ilość placówek jednocześnie.
A ty jesteś sama, czy jest was...
No nas właśnie. Jest na dzień dzisiejszy ponad 60 osób, takich stałych wolontariuszy, którzy dzień w dzień pracują na to, żeby na bazarku działo się dobrze.
A jak poznałaś tych ludzi?
Czyli za pomocą internetu. Internet ma niezwykłą siłę, internet. To jest niesamowite narzędzie, które zbliża ludzi. Nie jesteśmy anonimowi, wszyscy jesteśmy z krwi i kości.
No dobrze, Judyta, a jak mówiłem o tym, że ty jesteś taka twarda dziewczyna, to miałaś takie momenty w życiu, gdzie musiałaś zawalczyć tak nie tylko o swoje zdrowie, ale na przykład to o swojego syna musiałaś zawalczyć.
Tak, też.
No. Jak to było?
Szymon urodził się już niepełnosprawny. Był bardzo mocno niedotleniony podczas porodu. I przez okres 11 lat intensywnie walczyliśmy. No, ja, Szymek i sztab specjalistów walczyliśmy o jego samodzielność. Udało się. Rokowania na początku były niepewne.
Ty z nim trochę przeszłaś podobną drogę jak sama ze sobą chyba, z tym swoim zdrowiem, bo to też chyba była taka pielgrzymka od lekarza do lekarza, przy czym tutaj akurat w przypadku Szymona to raczej oni cię utwierdzali w przekonaniu, że
nic z tego nie będzie.
No więc właśnie.
Wypadły nawet propozycje, żeby dziecko oddać do hospicjum albo do jakiegoś domu pomocy, tak? No bo przecież pani ma 19 lat, tak?
No właśnie.
Pani będzie sobie życie marnować.
No właśnie, ty nadal jesteś ciągle młodą dziewczyną, ale to skąd w tobie była taka, no jak się okazuje, mądrość, tak, życiowa, taka, że nie, idę i...
No mamusia mnie dobrze wychowała, no.
Super, no. To fajnie.
No fajną mamusię. Uh-huh. Nie wiem, każdy z nas ma inny potencjał, każdy z nas ma inny temperament. Z pewnymi... Pewne rzeczy po prostu są. Nawet nie można się ich nauczyć. One po prostu od samego początku z nami są. Odpowiedzialność jest ze mną odkąd pamiętam, więc nie wyobrażam sobie, żebym za własne dziecko była nieodpowiedzialna, tak? Mhm.
A kiedy poczułaś, że masz rację w przypadku Szymona?
On mi pokazał, że ma rację. Sam mi pokazał. Tak jak wspomniałam wcześniej, lekarze stwierdzili, że dziecko nie będzie się samodzielnie poruszać, że nie będzie chodzić, że nie będzie mówić, że nie będzie kontaktu. Któregoś dnia Szymek tak się zaparł, że się przewrócił z plecków na brzuszek. I to był ten moment przełomowy, kiedy postawiłam wszystko na jedną kartę i naprawdę bardzo mocno zaczęłam go rehabilitować intensywnie. Tą rehabilitacją byłam zmęczona i ja, i on, ale to dało niesamowite owoce, efekty. Dziś chodzi, mówi, uczęszcza do publicznej szkoły.
Ile ma lat już?
12. Zaraz będzie miał w styczniu.
To już chłopak.
Nawet sam wraca ze szkoły do domu, sam jedzie z domu do szkoły, więc tak czasami się śmieję, bo idziemy do jakiegoś nowego lekarza, oczywiście samą dokumentację zabieramy ze sobą, tak, i on przegląda te dokumenty, patrzy na Szymona, patrzy na mnie, znowu w dokumenty, znowu na Szymona, w dokumenty, na Szymona i mówi, ale wie pani, co to nie jest to dziecko? Pani mnie tutaj oszukuje. No wiem, no właśnie, nie, sąsiadce podebrałam ją, mówię, na chwilę. To jest cud, to jest fajne, że można wyprowadzić w taki sposób dziecko. Mm-hmm.
No i ten cud to był też z tobą na Zamku Królewskim, co był też jakby dowodem na to, że zobaczcie, tak? Wszystko się da. Tam, tak? Bo byliście razem, czy nie? Czy tak, byliście.
Tak, był Szymon. Mm-hmm. Córa też była.
No właśnie.
Sylwia też była.
No to mają twardą, fajną mamę.
No z tą twardością to jest różnie. Czasami są momenty słabości.
To właśnie, może ja przesadzam, bo ja cię właśnie wkładam w taką...
W skórę Terminatora takiego.
No więc właśnie tak, bo skoro ty pomagasz innym, w życiu też różnie miałaś, musiałaś właśnie te swoje bariery przekraczać. A to chyba właśnie, to może jest błąd, tak, że ja ci tutaj będę teraz wymawiał, że jest inaczej niż jest, bo tak naprawdę z tych swoich słabości, a rozumiem, że nawet wtedy, kiedy pomagasz innym, to też nie jest takie jednoznaczne i cukierkowe, że oto zdecydowałam się, żeby pomagać i ciągle jestem przekonana o tym, że to ma sens. Bo pewnie są takie chwile, kiedy możesz sobie pomyśleć, nie, może to nie ma sensu właśnie, tak? Nie daję rady. Jest tak?
Sporadycznie. Czasami zdarza się faktycznie, że przychodzi taki moment zmęczenia. Ja bym to zmęczeniem nazwała, bo jest potrzebny oddech jednak. Jest potrzebna chwila, żeby się móc regenerować. W takich momentach mogę liczyć na mój zespół, który przyjmuje moje obowiązki i faktycznie wspiera mnie, tak? W takich chwilach się wspieramy.
A jakie są najcięższe momenty takiego, no właśnie, takiego społecznika, takiego kogoś, kto, przecież nikt ci nie kazał, tak? Sama sobie kazałaś to robić.
Sama
tak?
sobie to wymyśliłaś.
No więc właśnie.
No to są rozmowy trudne, tak?
Ale trudne rozmowy z kim? Znaczy z tymi, którym pomagasz, czy z tymi...
Z tymi, którym się nie podoba, że pomagam.
Aha.
No,
a
bo
są tacy?
Mamy, tak, mamy kłopot z zawiścią, tak, z zazdrością. Wciąż.
Ale zazdrością o co?
O to, że komuś coś wychodzi. No, też. Ja wiem, że tak to troszeczkę dziwnie brzmi, tak? No. Bo rozmawiamy o hospicjach, o osobach umierających, tak? Mhm. No ale też jest ten... ciemna strona taka, tak? No. Tej pomocy charytatywnej. Niektórzy no złoszczą się, tak? Że tak jak wspomniałam wcześniej, że komuś coś wyjdzie i ja takim osobom gorąco polecam zaangażować się w jakiś fajny projekt i pomóc.
Nadal nie rozumiem właściwie tego, nie wiem, takiej konstrukcji psychicznej, znaczy
ja też tego nie rozumiem. Aha. Niech mi pan uwierzy na słowo, że ja też tego nie rozumiem. Aha. Też nie wiem, czego tutaj zazdrościć, tak? Mhm. Ja bym się na jakiś czas chętnie zamieniła i oddała tą swoją, wykonywanie swojej pracy komuś się ona nie podoba.
Ale to jest kwestia tego, że ktoś wam nie ufa, bo uważa, że dobra, wy tam niby dla hospicjum.
Też się zdarzają takie sytuacje z tym, że no tutaj jest wszystko przejrzyste, tak? Mhm. Można zadzwonić do jednego, drugiego, piątego hospicjum, zapytać się, gdzie te środki są przekazywane. No one bezpośrednio od zwycięzcy licytacji są wpłacane na konto hospicjum, więc tutaj...
Droga jest prosta.
Tak, jesteśmy... Nikt nie przytrzymuje tych pieniędzy, nie przekazuje, nie gromadzi, tak? My tylko pilnujemy porządku i szerzymy dobrą nowinę w świat, że warto pomagać.
Dobrze,
No
weszliśmy na tę ścieżkę jednak dalej od ciemnej strony.
I właśnie mocy. To jest to. Mm-hmm. Nie ma co się na tym skupiać. Zdarzają się, zdarza się zmęczenie, zdarzają się nieprzyjemne sytuacje, ale to tylko na chwileczkę zmąci ten nasz spokój, tak? Mm-hmm. Szybciutko od tego odbiegamy, uciekamy i faktycznie wracamy do tych myśli pod tytułem dlaczego tu jesteśmy, dlaczego to robimy. Skupiamy się na tym, co dobre. Szkoda życia na jakieś takie frustracje, złe emocje.
A dlaczego to robisz?
Bo to kocham. Bo to jest sens mojego życia. Nie może być inaczej. To tak jak w związku odnośnie tej właśnie tego zmęczenia, tak? Mhm. No jesteśmy z kimś, tak? No kochamy tą osobę. Czasami ta osoba da nam popalić, no to tam fukniemy na niego, tak? Ale... ogólnie nie wyobrażamy sobie, żebyśmy mogli być z kimś innym. Ja mam tak z hospicjami.
A ty zawodowo to...
Czasami jestem nimi zmęczona, ale ostatecznie z nimi jestem.
A zawodowo czym się zajmujesz?
Aktualnie pracuję w Laboratorium Innowacji Społecznych. Mhm. Jako zaopatrzeniowiec. Mhm.
Czyli znów działanie. Znów tak musisz zorganizować.
Wszyscy przyjaciele i rodzina się śmieją, że jak mnie tak sparaliżuje na jakiś czas, tak, jak jestem nieosiągalna, to ja potem muszę to szybciutko nadrobić. Mhm. Ten zmarnowany okres, kiedy nie mogłam ruszyć ręką czy nogą. Tak.
A to się często zdarza?
Często. W ostatnim czasie często.
A co to znaczy często?
Kilka razy na dobę nawet potrafią takie ataki mieć miejsce.
A miałaś kontakt z tymi pięcioma innymi?
Próbowałam jakiś czas temu się skontaktować, ale niestety. Jak mnie słyszą, to zapraszam.
No bo moglibyście o wspólnych doświadczeniach.
Tak.
Pogadać.
Może któryś z nas miałby jakiś złoty środek, żeby chociaż odrobinę ulżyć. Bo to jest nieprzyjemne faktycznie. To atak jest nieprzyjemny, po ataku też jest niefajnie z racji tego, że te wszystkie mięśnie wracają do normalnego stanu, tak? Cała lewa strona boli, policzek boli, ręka, noga, wszystko boli, jest takie nie moje.
A dzieci mają świadomość wszystkiego?
Tak, pewnie. Dzieci są mądre wbrew pozorom. Wszystko kumają, wszystko wiedzą. Nam dorosłym się wydaje tylko, że to...
Bo Szymon ma 12, tak?
Szymek ma 12, Sylwia ma 10. Bardzo pomagają, są uparciem niesamowitym.
A oni też bywali w hospicjum z tobą? Czy to jest taka przestrzeń, do której nie chcesz ich dopuszczać?
Znaczy, przy pacjentach nie. W samym hospicjum tak. Z darami. Z pieluchami. Oczywiście z darami, z ubrankami. Kwestują, jeżdżą ze mną na różne wydarzenia, tak. Biorą udział w imprezach integracyjnych, a to ognisko, a to piknik. Wiedzą, czym są hospicja, wiedzą, czym ich mama się zajmuje, ale no, nie wywieram presji na nich. Chcę, żeby same z siebie powiedziały, mamo, chcę iść do hospicjum, poznać pacjentów podopiecznych. Ale one doskonale znają środowisko osób niepełnosprawnych. Ze względu na to, że Szymon był osobą niepełnosprawną, bardzo często jeździliśmy do środka wczesnej interwencji, do innych instytucji, do szpitali. No Sylwia wtedy też była przy mnie, tak musiałam razem z nią. Nie mogłam jej zostawić samej w domu, tym bardziej, że była młodsza. Od podszewki to znają. One widzą osobę chorą, osobę na wózku, nie robią wielkich oczu, nie traktują jakoś, ty jesteś jakiś inny, dziwny, tak? Jak swoich przyjaciół. Jak normalny element naszego życia, tak? Naszego środowiska, świata. Nie robi to na nich takiego potężnego wrażenia, tak? Że ktoś porusza się za pomocą wózka albo, nie wiem, choruje na zespół Downa. Traktują to jako normę.
To lepiej.
Tak, to dobrze.
Mówiłem, że jesteś twarda, jak oglądałem relacje z tej uroczystości na zamku, to tam tak twardo powiedziałaś o tym, co się jak źle jest z hospicjami w Polsce.
Nie wiem, czy twardo powiedziałam prawdę.
No i tak, prawda was zaboli czasami. Tam w pierwszym rzędzie minister zdrowia siedział. Podejrzewam, że potem nie za bardzo się kleiła rozmowa.
Z panem ministrem nie miałam przyjemności rozmawiać. Aha.
A jest naprawdę tak źle?
Jeżeli słyszę o tym, że w onkologicznym hospicjum w Warszawie nie ma gąbek do pielęgnacji ciała, jeżeli słyszę o tym, że do wybudowania ośrodka w Tychach brakuje 586 tysięcy złotych i gdy słyszę, że za 4 miliony będzie hospicjum w Chojnicach, to mogę śmiało powiedzieć, że jest źle.
No i ty to powiedziałaś właśnie tam. Pytanie, co oni z tym zrobią, to, że ty robisz codziennie to...
Ja trzymam kciuki bardzo mocno za to, żeby się zadziało dobrze.
No dobra.
Żeby faktycznie ten problem został dostrzeżony, tak? Przez nasze władze i żeby pomogli nam pomagać.
No właśnie. A przynajmniej nie przeszkadzali pomagać, prawda? Bo czasami też różnie z tym bywa. Dobra, proszę szukać bazarku. Tam gdzieś...
Zapraszamy gorąco. Bazarek na rzecz podopiecznych hospicjów. Na Facebooku nas państwo znajdą.
Tak, i to mówiła...
Cudowne hospicjuszki czekają.
To cudowna. Judyta Borg to mówiła. No, nie wiem, czego ci życzyć. Siły?
Spokoju?
Spokoju. Dobra, to życzę ci.
Odpoczynku?
To odpocznij sobie czasami. Spokoju, siły.
I wielu darczyńców, wolontariuszy.
Dobra, to kropka.
Fajnych ludzi, którzy chcą pomagać.
No to fajnie, dziękuję. To Gdynia Główna Osobista. Dobrego piątku.
Gdynia Główna Osobista.